Hiob, w swoim doświadczeniu tego, jak bardzo daleko jest od Boga, powiedział kiedyś takie zdanie, które musi nas również dzisiaj napawać goryczą. W jego księdze w 9 rozdziale, w wierszu 23 powiada tak: Bóg szydzi z rozpaczy niewinnych. Bóg szydzi z rozpaczy niewinnych. To słowo, jeżeli chcemy przyjąć je, jest słowem człowieka w rozpaczy. Tak? Jest słowem człowieka, który głęboko porażony jest nieszczęściem. Dzisiaj chcielibyśmy zaprzeczyć Hiobowi i powiedzieć: Hiobie, mylisz się. Bóg nie szydzi z rozpaczy niewinnych. Szydzą inni, ale nie on. Ale nie chcemy dzisiaj zaprzeczać. Zebraliśmy się na to miejsce, siostry, bracia, aby dzisiaj pomyśleć o Bogu i o człowieku i aby zadać sobie pytanie: Boże, czy Ty w ogóle rozumiesz nas? Czy Ty rozumiesz, co to jest cierpienie? Czy Ty rozumiesz, co to znaczy być porażony, być tak wstrząśnięty, być tak zrozpaczony jak Hiob, gdy nie mogę Ciebie znaleźć, gdy nie mogę Ciebie odkryć? Grecy, gdy opisywali Boga, Arystoteles w swoich traktatach przedstawiał Boga zawsze jako potężny absolut, taki niewzruszalny byt. Kogoś, kto choć sam wszystkim porusza, sam w sobie jest apateia, nieporuszalny. Od tego pochodzi słowo apatia. Bóg jest apateia, jest nieporuszalny. Nie ma w nim żadnych emocji, nie ma w nim żadnych, nie targają nim żadne uczucia. Ponieważ gdyby podlegał emocjom, gdyby targały nim uczucia, nie byłby Bogiem, bo ten musi być ponad wszystko. Gdy czytamy Biblię, to nawet dzieci, ale myślę, że szczególnie my dorośli, wiemy, że Biblia nie jest traktatem teologicznym dla teologów. Że w Biblii nie znajdziemy obrazu Boga filozofów. Jaki obraz Boga znajdujemy w Biblii? Boga, którego odkrywamy jako zakochanego. Boga zakochanego w człowieku, Boga zakochanego w swoim ludzie i Boga zakochanego w swoim Synu Jezusie Chrystusie. To jest prawda? To nie jest traktat o Bogu. Biblia to nie traktat z teologii dogmatycznej. Gdy my myślimy o Bogu, mówimy wszechmogący, wszechmocny, wszechwiedzący. A gdy Izraelita mówi o Bogu, to powie tak: to jest ten, który mnie wyprowadził z Egiptu. On jest Bogiem, który okazał się potężniejszy niż Faraon. On jest Bogiem, który był potężniejszy niż bogowie Egiptu. On nas wybrał, nas umiłował. On poszedł za nas, przed nami. On okazał się potężniejszy niż my. I dzisiaj, siostry i bracia, gdy zastanawiamy się nad słowem, który powiedział Hiob: Bóg szydzi z rozpaczy niewinnych, chcemy powiedzieć tak: rozumiemy Ciebie, Hiobie, rozumiemy Ciebie jak mało kto, ponieważ wiele razy wydaje nam się, że Bóg siedzi na fotelu, na biegunach w niebie i patrzy się na to, jak się na ziemi źle dzieje. Bóg siedzi na fotelu, na biegunach, buja się w przód i w tył i patrzy się na tę tragedię, której na imię świat i cierpienie i nieszczęścia. Każdy z nas miał takie doświadczenie, w którym myślał, że Bóg nie zwraca uwagi na ciebie, na twoje nieszczęście, na twoją sytuację, na twoje doświadczenie. Każdy z nas odkrywa coś takiego w sobie. A tymczasem Bóg nie siedzi na fotelu na biegunach w niebie, ale zawisł na krzyżu. I dzisiaj zebraliśmy się ze względu na to, że my, chrześcijanie, mamy takiego Boga, który zawisł na krzyżu, aby dzielić cierpienie z nami. Nie mogą tego zrozumieć filozofowie, bo oni mówią, że Bóg nie cierpi. Ale my to rozumiemy, ponieważ wiemy, że jeżeli ktoś kocha, to cierpi. Jeżeli ktoś kocha, to cierpi. A jeżeli ktoś kocha szaleńczo, to cierpi. Ponieważ miłość w sobie zawiera cierpienie. Ponieważ zakłada tęsknotę, zakłada i to, że ktoś może dokonać innych wyborów, naraża się na cierpienie. Gdy składamy dzisiaj pod krzyżem całą naszą filozofię, całą naszą koncepcję, gdy jesteśmy szczerzy jak Hiob i chcemy powiedzieć, że nieraz mamy wrażenie, nieraz odczuwamy i wiemy, co to znaczy to, co powiedział Szydzi z niewinnych. Dzisiaj chcemy przyjść i powiedzieć mu: Panie, jeżeli ktoś wie coś o cierpieniu, to Ty na pewno. Jeżeli ktoś wie coś, co to znaczy umierać z miłości do innych, nie dlatego, że musi. My cierpimy, bo musimy. Cierpimy dlatego, że nas zaskakują okoliczności. Cierpimy dlatego, że zdarzają się takie sytuacje, które to wywołują. Ty, Panie, wybrałeś cierpienie z własnej dobrej i nieprzymuszonej woli. Sam wziąłeś krzyż na swoje ramiona, choć nikt by ci go nie włożył, gdybyś tego nie chciał. Wybrałeś cierpienie z jednego powodu. Dlatego, że nas ukochałeś. I dlatego, że wielka miłość oznacza i to, że uczestniczy się w cierpieniach drugiej strony. Twoje cierpienie się nie skończyły. Raz umarłeś na krzyżu, tam wycierpiałeś te straszne męki. Ale twoje cierpienie się nie kończy. W sposób tajemniczy mówisz nam o tym wprost, mówisz nam do serca. Mówisz słowami Łukasza, gdy spotkał ciebie Saul pod Damaszkiem, albo gdy ty spotkałeś Saula pod Damaszkiem. Zadałeś mu wtedy pytanie: Saulu, Szawle, czemu mnie prześladujesz? W każdym twoim słudze, w każdym twoim bracie i w każdej twojej siostrze, siostrzyczce, twoja obecność jest tak bliska i twoja głębokie współczucie, ale też ta głęboka empatia są tak mocno z nami scalone, że każde prześladowanie, jakiego my doświadczamy, każde cierpienie, jakiego my doświadczamy, ty także doświadczasz. I dzisiaj chcę ci za to podziękować. Dlatego, że ludzie wydali wyrok i powiedzieli: Bóg się nie zna na cierpieniu, nie zna się i nic nie może powiedzieć o cierpieniu. Co może powiedzieć, czy może zrozumieć, bogaty, biednego, a głodny, syty, przepraszam, głodnego? Czy może zrozumieć ktoś, kto opływa we wszystko, kogoś, dla kogo kromka chleba, dla kogo naparstek wody to ratunek, to nieraz jedyne, co ma na cały dzień? Czy może zrozumieć? Dzisiaj chcemy powiedzieć: Panie, Ty bogaty i syty, ale Ty także rozpoznaliśmy Ciebie na krzyżu. Ty także ubogi, głodny, odrzucony, cierpiący. Gdy patrzę się na wizerunki hinduskich bóstw albo na piękne figurki przedstawiające Buddę. Znacie je pewnie. siedzi w pozycji w kwiecie lotosu, nieraz przedstawiany z takim brzuszkiem, zawsze lekko uśmiechnięty, z takim lekkim uśmiechem, w takim stanie już o mało co nie zachwytu, nie nirwany. I gdy porównuję to z krzyżem Jezusa Chrystusa i widzę wykrzywioną w agonii twarz i powykręcane ręce, zderzają się dwie wizje. I chcę powiedzieć tak, chcę podziękować Bogu za Jezusa Chrystusa. Chcę dzisiaj podziękować Bogu za to, co wycierpiał, za to, jak bardzo wycierpiał i za to, że On wie, co to znaczy cierpienie. Bo tylko Bóg, który wie, co to znaczy cierpienie, może pomóc temu światu. Bo tylko Bóg, który wie, co to znaczy cierpienie i co to znaczy głód i co to znaczy odrzucenie, co to znaczy ubóstwo, co to znaczy bieda, może pomóc tym, którzy są biedni, ubodzy i cierpiący. Tylko Bóg, który wie, co to znaczy własne słabości, niemoce. Tylko taki Bóg może mi pomóc. Bo ten, który gdzieś tam za zasłoną się uśmiecha, jest Bogiem mi obcym. Kiedyś pewien młody Żyd z Węgier, nazywał się Eliezer Weissel. Opisał to w książce Noc. Przeżył kilka obozów koncentracyjnych. Gdy wjechał do Oświęcimia, po trzech dniach i nocach podróży w bydlęcych wagonach z rodzicami, na dzień dobry odebrano mu matkę i siostrę, których nigdy więcej już nie spotkał, które poszły do komory gazowej. Napisał wtedy tak, w pamiętniku, który później wydał. Nigdy nie zapomnę tych płomieni, które doszczętnie strawiły moją wiarę w Boga na zawsze. Mówił, pisał w tej książce Noc. Opisał pewną dramatyczne wydarzenie, pewne dramatyczne wydarzenie. Mówił o pewnym chłopcu, młodym chłopcu żydowskim, jak pisał, tak pięknym, o tak czystej twarzy, o twarzy aniołka, na którym się hitlerowcy znęcali, torturowali, a następnie założyli mu sznur i go powiesili. A wszystkim więźniom kazali patrzeć, jak to dziecko przez pół godziny umiera, ponieważ było za chude, za małe, żeby skonać od razu. I wtedy słyszał za sobą takie pytanie, gdy byli zmuszeni oglądać tę makabryczną zbrodnię. Słyszał pytanie, które brzmiało, Boże, gdzie jesteś? I takie, które mówiły, gdyby był Bóg, to by na to nie pozwolił. Eliezer musiał, tak jak każdy, przejść przed tym powieszonym chłopcem i spojrzeć mu się w twarz, bo tak sobie zażyczyli oprawcy. Wtedy znowu gdzieś w samym sercu słyszał pytanie, Boże, gdzie jesteś? I mówił, napisał tak, Bóg jest tu i wisi na tej szubienicy. I to zdanie może wydawać się nieprawdziwe, ponieważ Jezus Chrystus umarł na innej szubienicy 2000 lat temu. Ale chcemy powiedzieć coś takiego. Nasz Bóg wie, co to znaczy cierpienie. Nasz Bóg rzeczywiście jest obecny w sposób zaskakujący w tych najmniejszych, bo sam powiedział, jeżeli dacie kromkę chleba jednemu z tych najmniejszych moich braci, to mnie dajecie. A jeśli dacie szklankę wody, to nie minie wasza zapłata, ponieważ jestem w każdym z moich braci najmniejszych, w każdym ich cierpieniu i w każdym ich doświadczeniu solidaryzuję się, jestem obecny w taki sposób, że mogę powiedzieć, to mnie otoczyliście swoją miłością, ciepłem i dobrocią. Dzisiaj, siostry, bracia, stoimy przed tak ważnym wydarzeniem, wobec którego niebo i ziemia milkną. I dzisiaj chcemy powiedzieć, mamy takiego arcykapłana, który choć doświadczony we wszystkim i w każdym cierpieniu, umie nam współczuć. Co to znaczy słowo współczuć? Współodczuwać. Słowo współczuć nie jest używane, gdy mówimy, gdy wygram milion, gdy ktoś wygra 2 miliony, mogę mu współczuć, znaczy umiem mu współczuć, współodczuwać. Ale słowo współczuć zawsze dotyczy doświadczenia czyjejś tragedii, dramatu. Jakiego mamy arcykapłana? Powiada list do Hebrajczyków. Takiego, który może, umie, potrafi i chce nam współczuć. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj po to, aby mu podziękować za to, że on wycierpiał krzyż, wycierpiał mękę, po to, żeby nikt z nas nie czuł się nigdy samotny w cierpieniu, w męce, w trudzie, w znoju, w umieraniu, ponieważ on przekroczył ten próg, był tam przed nami i jest z nami, gdy doświadczamy tych trudnych rzeczy. Dzisiaj chcemy zwiastować Ewangelię, by powiedzieć w ten sposób. Nasz Bóg nie jest apatycznym absolutem, siedzącym wysoko w niebie, którego nic nie interesuje. Nasz Bóg jest cierpiący, wespół z nami, bo w nas głęboko zakochany. Nasz Bóg doświadcza cierpienia, bo jest ze swoim ludem. A gdybyśmy i gdy czytamy Jego Słowo, to ciągle się na to napotykamy, to ciągle czytamy, to ciągle słyszymy. Choćby Ciebie Twoja matka i Twój ojciec się zaparli, zapomnieli o Tobie. Ja nie zapomnę. Ja nie przestanę Cię kochać. Ja będę jak ten, który przytula Cię do swojego policzka, ponieważ taką miłością Cię umiłowałem. I dzisiaj, siostry, bracia, gdy stajemy przed tajemnicą tego krzyża, to powiemy tak. Nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy cierpienie Boga. Nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, jak możemy połączyć sprawiedliwość z miłosierdziem. Ale chcę powiedzieć, tam na krzyżu Bóg to potrafił zrobić. Dlatego obchodzimy tę wieczerzę paschalną. Obchodzimy ją tutaj, aby powiedzieć sobie, tam na krzyżu spotkała się Boża sprawiedliwość z Bożym miłosierdziem w najgłębszym cierpieniu, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Scenografia dzisiejszej kaplicy jest udekorowana krzyżami i napisem, który mówi: weź swój krzyż. To nie są przypadkowe rzeczy, oczywiście wiemy. Rozważamy to, rozmyślamy i chcemy dzisiaj powiedzieć tak. Wyjdź z tego miejsca z własnym krzyżem i powiedz: Panie, chcę się czegoś nauczyć z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego wieczora, z dzisiejszego rozmyślania, z dzisiejszych słów, które były skierowane. Chcę się czegoś nauczyć. Chcę się nauczyć, że są pozory i jest rzeczywistość. Są pozory zwycięstwa i jest rzeczywistość zwycięstwa. Te pozory wyglądają nieraz tak przekonywująco, jak reklamy w telewizji. Ale za nimi idzie cierpienie, samotność. Natomiast gdy patrzę na rzeczywistość, to widzę, że zmartwychwstanie może się dokonać tylko wtedy, gdy zawisnę na krzyżu, gdy zawisnę obok Ciebie, gdy moje ja i fałszywe wyobrażenia o sobie, o świecie i o Tobie zostaną wreszcie ukrzyżowane, abym mógł z Tobą razem, Panie Jezu, zmartwychwstać każdego dnia, zmartwychwstać i iść, zmartwychwstać i żyć. Amen.